Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana doktora, witam wszystkich naszych słuchaczy. Kłaniam się.
A dziś chciałbym, żebyśmy poruszyli dwa tematy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, także bezpieczeństwem naszego kraju. Ważne wydarzenia i ważne rzeczy się działy ostatnio i chciałbym, żebyśmy na początek dzisiejszej naszej rozmowy wrócili do rocznicy 11 września, bo minęło oczywiście 20 lat od ataków na World Trade Center. Świat wtedy zamarł, śledziliśmy to wszyscy, patrzyliśmy na Amerykę, na to, co robi Ameryka, jak wypełnia tą deklarację wojny z terroryzmem. Wojny, która, no właśnie, ona się kończy, skończyła po 20 latach, kiedy to Amerykanie, no trochę jednak z podkulonym ogonem z Afganistanu uciekają.
My jesteśmy skupieni na pewnych przełomowych datach i lubimy rocznice i w zasadzie wracamy do pewnych wydarzeń pod kątem okrągłych rocznic i ta 20-letnia rocznica, 20 lat od pamiętnych zamachów 11 września. Daty, która jako data dzienna i miesięczna, no, wydaje się, że jest pewnym wyjątkiem, ponieważ i studenci stosunków międzynarodowych i zwykli obywatele i politycy, no, w zasadzie wiedzą, co się wydarzyło tego dnia i to kształtuje nasz obraz rzeczywistości. To pytanie pana redaktora, oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No, przede wszystkim terroryzm jest metodą walki, osiągania pewnych celów oczywiście politycznych i trudno jest walczyć z metodą. Trudno jest prowadzić tym bardziej wojnę z metodą, która nie jest namacalna. Oczywiście możemy znaleźć odpowiedzialność.
Jeszcze pół biedy, jeśli tę metodę wykorzystuje jakiś namacalny organ, na przykład, albo państwo, albo jakaś organizacja w miarę stała. No tutaj oczywiście organizacja była, ale no wielu ekspertów o tym też mówiło od lat, że trudno się walczy z organizmem, który nie jest państwem, czyli de facto organizacją, no nazwijmy to, nie wiem, czy to dobre określenie, pozarządową. Nie jest to łatwe zadanie.
No nie jest to łatwe zadanie. Mamy tutaj do czynienia z, i tutaj posłużę się takim klasycznym terminem, asymetrii. Terroryzm jest zagrożeniem asymetrycznym w rozumieniu jakby zupełnie innej logiki. Po pierwsze, nie ma tam hierarchii, jeśli jest to raczej znikoma, jest to struktura sieciowa. Ten terroryzm, który w XX, XXI wieku my widzimy jako zagrożenie number one dla państw, dla społeczeństwa bałtyckiego. On jest zatem rozproszony, transnarodowy, zglobalizowany i w tym świecie procesów transnarodowych, no, to państwo jawi się jako Gulliver, jako struktura ociężała, ospała, zdolna do reagowania, ale no właśnie w taki sposób reaktywny, odpowiadająca chociażby tym, oddająca pięknym za nadobne, biorąc pod uwagę operację w Afganistanie po 11 września, jako bezpośredni skutek tego, co się wydarzyło na Manhattanie. Śmierć około 3000 ludzi, no i skutek tej 20-letniej batalii to nie 3000, ale według różnych statystyk około 1000 osób, które zginęły, więc jakby widzimy tutaj ogromny rozdźwięk pomiędzy pojedynczymi, czy nawet setkami, tysiącami ofiar, osób bezpośrednio zaangażowanych po obu stronach, to znaczy jeśli chodzi o planowanie, no i ofiar, a skutkami długofalowymi, które idą w miliony osób i uwaga, w biliony dolarów według takiego projektu Cost of War, koszty wojny, prowadzonego przy Uniwersytecie Browna w Stanach Zjednoczonych. W te 20 lat to koszt około 8 milionów dolarów, jeśli chodzi o podatnika amerykańskiego. To oczywiście są sumy ogromne. Zatem to pytanie o wojnę. Jakby my przywykliśmy do tych deklaracji, być może słuchacze pamiętają, George W. Bush, którego prezydentura rozpoczęła się w roku 2000, o ile dobrze pamiętam, miał pewien problem. No, mógłby przejść do historii jako polityk małego kalibru. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie chcę mówić, że on jakby, jego kariera jest efektem 11 września, ale z pewnością 11 września pozwolił światu zapamiętać George'a W. Busha.
No zresztą jak sięgniemy choćby do badań opinii publicznej, on miał dramatycznie niskie sondaże, jedne chyba z najniższych w historii, jeśli chodzi o urzędującego prezydenta. To się wszystko zmieniło po atakach z 11 września.
Oczywiście i w tym przypadku wypowiedział wojnę, a zatem dokonał, wcześniej powiedzieliśmy, że teraz jest zagrożeniem asymetrycznym, czyli jest wyzwaniem dla państw, które funkcjonują w porządku i według innej logiki. Bush dokonał symetryzacji terroryzmu, to znaczy, no właśnie, próba budowania tak zwanej retoryki osi zła, prawda, i ganiania terrorystów w zasadzie tam, gdzie są różne złowrogie, niestabilne reżimy polityczne, nieliberalne, a zatem Irak, Korea Północna, Syria, Islamska Republika Iranu, no tak zwana złowroga oś zła i ta manichejska wizja świata. My jesteśmy dobrzy, oni są źli. Ona no, w zasadzie wydaje się, że trwa do dziś i nie jest to niestety nic, coś konstruktywnego, ponieważ to napędza po drugiej stronie kolejne młode osoby, które ulegają radykalizacji. Jeszcze dzisiaj zdążymy o tym powiedzieć, natomiast no, nie da się wygrać wojny z terroryzmem, nie da się wygrać wojny z metodą. To pierwszy wątek. A drugi, przemoc polityczna jest stara jak świat. Zmieniają się jedynie jej emanacje, jej intensywność. Terroryzm jest zjawiskiem stałym w stosunkach międzynarodowych. Problem polega na tym, że nie jest zjawiskiem regularnym. I warto przyjrzeć się zatem, na przestrzeni tych ostatnich 20 lat ta regularność terroryzmu też się zmieniała. On falował. Proszę sobie wyobrazić, że owszem, ta rok 2001 i te pierwsze lata to kolejna, jak ja powtarzam, sztafeta miast, Madryt, Londyn, prawda, Bali, gdzie nasza uwaga skupiała się właśnie na tych zamachach i w zasadzie żeśmy żyli w pewnego rodzaju niepokoju, oczekiwaniu, że za chwilę, no być może właśnie Warszawa, tak, Berlin, Sztokholm i to było ogromne zwycięstwo terrorystów jako kogoś, kto jest słabszy w tej asymetrycznej batalii, ale paradoksalnie ma też pewną przewagę motywacji i też przewagę informacji, biorąc pod uwagę to, że państwo no, nie jest w stanie zinfiltrować wszystkiego.
No właśnie, jeśli chodzi, mamy z jednej strony motywację, z drugiej strony informację. Pytanie, co z celami? Czy one przez te 20 lat, zdaniem pana doktora, zostały zrealizowane? Oczywiście pytam tutaj o zarówno cele Al-Kaidy, jak i o cele amerykańskie dziś.
Ta stopklatka w roku 2021 mogłaby nam dać odpowiedź stosunkowo jednoznaczną, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 10 lat wcześniej, to znaczy w roku 2011. Udana operacja sił specjalnych Stanów Zjednoczonych zlokalizowanie i wyeliminowanie Geronimo, jak oznaczały siły specjalne, wroga numer jeden publicznego, czyli Usama bin Ladena w Abbottabad w Pakistanie. Pomijając pewien wątek prawny,
no i tak, wtedy słyszeliśmy tak, no, wygraliśmy wojnę z terroryzmem, tak. Ale dziś no już chyba tak radykalnie i tak w sposób oczywisty chyba byśmy nie odpowiedzieli, jeśli zobaczymy, no choćby te obrazki z lotniska w Kabulu i pośpiech.
Ja nie mam wątpliwości, że tak, ponieważ tutaj jest bardzo, jakby można zerzyć sobie pewne dwa obrazy. Pamiętamy ludzi, którzy w panice, w odruchu bezradności wyskakiwali z bliźniaczych wież i podobne wyskakiwanie miało miejsce na lotnisku w Kabulu, nad pasem startowym. Ci ludzie, którzy przyczepiali się, czym tylko mogli, łapali się skrzydeł silników, po prostu odpadali na pewnej wysokości. Mówimy tutaj o Afgańczykach, którzy po prostu zdesperowani chcieli uniknąć oprawców w ich mniemaniu, jeśli chodzi o reżim talibów. Ale to, o czym mówiłem, i ta operacja, i zgładzenie Bin Ladena, to oczywiście pewna symbolika, ale nie tylko, ponieważ z notatek znalezionych w Abbottabad wynika, że Bin Laden miał zupełnie inne cele. To znaczy, nie chciał wypuścić Amerykanów, nie chciał ich wcale zapraszać do Afganistanu, ale przede wszystkim chciał pokazać amerykańskiemu społeczeństwu obywatelskiemu pewnego rodzaju kryzys amerykański. Chciał wywołać protesty, chciał obalić władzę w Ameryce, ten słaby początek George'a W. Busha. Chciał go jeszcze bardziej osłabić, biorąc pod uwagę jakieś tendencje pacyfistyczne. Naturalnie w jego mniemaniu głosy mówiące o tym, że należy, Ameryka musi się po prostu wrócić do domu, zostawić ten Bliski Wschód. Okazało się zupełnie inaczej. Skutki były przeciwne. Ameryka zaangażowała się jeszcze bardziej militarnie, terytorialnie, próbując po pierwsze obalając reżim talibów, dwa lata później reżim Saddama Husajna, prowadząc te dwie wojny, które w zasadzie, no, jak widzimy z perspektywy czasu, przyniosły no, niewiele dobrego. Jeszcze nie wiadomo, co przyniosło w długiej perspektywie czasu. No, a w skali wewnętrznej Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prawda, i bezprecedensową inwigilację państwa, biorąc pod uwagę chęć uniknięcia tego rodzaju historii w przyszłości. A zatem no, ten Bin Ladenowski plan nie został zrealizowany. A czy Amerykanie wygrywają, a czy Amerykanie, cele amerykańskie są zrealizowane? No, uciekanie z Afganistanu akurat w tym konkretnym momencie, pozwala stwierdzić, że te cele zrealizowane nie zostały, ponieważ trudno jest tutaj wierzyć, że talibowie będą dają rękojmię tego, że nie będzie radykalizowało się pewne ugrupowanie, czy Talibanu, czy chociażby ISIS Khorasan, które jest obecne w Afganistanie.
To oczywiście pozostaje pytanie też otwarte, czy Amerykanie mogli, czy powinni wycofać się po prostu wcześniej, być może ten moment, o którym pan powiedział, czyli zlikwidowanie Osami Bin Ladena był takim momentem. Dlaczego tego nie zrobili Amerykanie wcześniej? Mogli sobie na to pozwolić?
Jest coś takiego, choć Joe Biden twierdził w swoim wystąpieniu sprzed kilku tygodni, że celem Amerykanów nigdy nie było budowanie państwa w Afganistanie.
No, ale nie do końca mu świat i politycy uwierzyli.
Tak, chcę powiedzieć wyraźnie, że Joe Biden oczywiście tutaj kłamie, mówiąc wprost, ponieważ celem było budowanie państwa. Było eksportowanie treści demokratycznych, liberalizmu. Choć oczywiście to jest bardzo utrudnione i każdy to powinien wiedzieć i widać wyraźnie, że przez te 20 lat nie chodzi o to, że to wszystko jest, przepraszam za kolokwializm, do niczego, ale takie działania są wymierzone na dekady, jeśli nie stulecia, a nie na lat kilkanaście. Ziarno zostało zasiane. Problem polega na tym, że ewidentnie nie doszacowano Talibanu. Jeśli w pierwszej fazie tej operacji generalnie rzecz biorąc chodziło o to, by zneutralizować cele Al-Kaidy, siłą rzeczy także Taliban, który zgodnie z kodeksem honorowym pasztuńskim Pasztunwali udzielał gościny radykałom z Al-Kaidy, no to wydawałoby się, że jeśli Al-Kaida jest osłabiona, można się w jakiś sposób wycofać i budować, próbować oczywiście budować ten Afganistan. Właśnie tutaj ten drugi wątek, budować Afganistan, który byłby przyjazny i liberalny i wykluczał w przyszłości budowanie takich mateczników dla terrorystów, no to jednak wymaga to, obecności.
No i chyba jednak wymaga obecności. Tak, ale dzisiaj wiemy, że była to po prostu naiwność, a też historia chyba pokazywała już przez wieki, że można się było tego spodziewać, no bo i Persowie, i Aleksander Macedoński, tak. Brytyjczycy, Rosjanie tę samą lekcję ponieśli w Afganistanie.
Natomiast problem polega na tym, że Amerykanie popełnili szereg błędów, to znaczy te zasoby zewnętrzne, które popłynęły szerokim strumieniem do Afganistanu, zostały bardzo umiejętnie przez różnego rodzaju kliki i układy patronażu afgańskie wykorzystane. Pomoc była defraudowana. Tym samym te zasoby zewnętrzne utrzymywały różne układy korupcyjne i Amerykanie dali się po prostu wykorzystać w Afganistanie. No, z drugiej strony pamiętam pewnego rodzaju także symboliczne wpadki związane z brakiem odpowiedniego rekonesansu, ale też z pewnym, no właśnie, nie wiem czy, proszę wyobrazić, generał Stanley McChrystal, dowodzący siłami w Afganistanie swego czasu, zwraca uwagę w raportach, zdaje się już po odwołaniu z tej funkcji, że 90% czasu, jaki amerykańscy żołnierze spędzają w Afganistanie, to jest czas w bazie. I uczą się Afganistanu z filmów, z książek, a nie z patroli i tak dalej, 90% czasu. I można by było wiele takich, to nie są humoreski oczywiście, bo prawda jest bardzo gorzka, to są tysiące zabitych Amerykanów, Polaków, dziesiątki i ogromne koszta finansowe, ale także wizerunkowe, o których dzisiaj właśnie mówimy. Ameryka wycofująca się to jest niewątpliwie sygnał i bardzo, bardzo czytelny sygnał w stronę chociażby no, tych mocarstw z drugiego rzędu, czyli Rosji i Chin, że my się raczej takimi operacjami już nie będziemy zajmować. Z terroryzmem będziemy walczyć, ale prawdopodobnie z wykorzystaniem sił powietrznych, samolotów bezzałogowych i ten terytorialny element operacji to już nie jest nasza bajka. Jest to niebezpieczne, bo nie można wykluczyć, że terroryzm nie przybierze formy terytorialnej, czy w Afganistanie, czy w innym państwie świata w najbliższych latach. I co wtedy Amerykanie powiedzą? Będziemy operować z powietrza? Albo, no właśnie, ktoś inny musi się tym zająć.
Afgańska lekcja Amerykanów, no i pytanie, no właśnie, co ewentualnie, jak z tej porażki chyba de facto amerykańskiej skorzystają Rosjanie, jak pan mówi, Chińczycy, no to jest bez wątpienia ciekawe. Myślę, że też jest to temat do naszej rozmowy, ale pan pozwoli. O tym jeszcze kiedyś, mam nadzieję, porozmawiamy, a tymczasem bardzo dziękuję za tę część naszej rozmowy. Dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS jest gościem Studia Wschodniego. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.